Na naszej antenie witamy pana posła Ryszarda Terleckiego, profesora. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, panie profesorze, z Krakowa, prawda?
Nie, ja w Warszawie.
Ale pan jest z Krakowa.
Tak.
No właśnie. Pozdrawiamy nie tylko Warszawę, ale i Kraków w takim razie. Wiem, że będziecie państwo mówili dzisiaj o protestach akademickich, prawda? Ale dzisiaj na przykład w Poznaniu też są protesty pocztowców.
Tak.
Panie profesorze, reforma szkolnictwa wyższego według pana w jakim kierunku ona zmienia i czy rzeczywiście jest to autentyczna i prawdziwa reforma, czy deforma, tudzież deformacja?
No po pierwsze, ja mam wrażenie, że ona ma charakter taki statystyczny, to znaczy koalicja rządowa chce się wykazać licznymi produktami ustawodawczymi, więc bardzo w pilnym trybie przepycha rozmaite ustawy, niekoniecznie przejmując się ich zawartością. Przypomnę, że ta ustawa o szkolnictwie wyższym była procedowana w dość rzadko spotykany sposób, mianowicie komisja, właściwie podkomisja, która się nią zajmowała, dostała bardzo krótki termin w połowie grudnia. Okazało się, że do połowy stycznia musi się z tym uporać, w międzyczasie święta, nowe rok i tak dalej. Więc podkomisja się spotykała codziennie, brakowało sal, uczeni, rektorzy tłoczyli się w jakichś pomieszczeniach zupełnie się do tego nie dających. Chodziło tylko o to, żeby ją szybko procedować. No, ona niestety jest fatalna. No. Po pierwsze, największym jej brakiem to, że się wprowadza bez pieniędzy. No, trudno reformować cokolwiek, mając na to funduszy. To po pierwsze. Po drugie, no ona generalnie zmierza do pogorszenia poziomu polskiego szkolnictwa wyższego. Obniża wymagania stawiane szkołom wyższym, rektorom. Ogranicza w pewnych zakresach autonomię szkół wyższych. Jej takim, można powiedzieć, sztandarowym hasłem jest walka z wieloetatowością, która rzeczywiście jest dokuczliwa w Polsce, ale ta wieloetatowość wynika z mizerii finansowej uczonych, którzy, żeby utrzymać rodziny, pracują, prawda, na dwóch, trzech etatach.
Panie profesorze, to jest jeden olbrzymi problem właśnie wynagrodzenia za pracę nauczycieli, dydaktyków szkół wyższych, ale też kwestia i ograniczenia tutaj, jeżeli chodzi o promocję i zdobywanie tytułów naukowych i stopni naukowych.
No tak, tu też wprowadza się zmiany na poziomie habilitacji. Mają one polegać na tym, że komisja, która będzie oceniać dorobek habilitanta, nie musi go nawet zobaczyć. Zlikwidowano kolokwium habilitacyjne, wykład habilitacyjny, więc jakby wymagania wobec osoby posiadającej ten stopień naukowy bardzo zniżono. Poddano też całą sprawę skomplikowanej procedurze takiej urzędniczej, powiedziałbym, która zamiast ułatwić, raczej utrudni zdobywanie tego stopnia, bo po prostu organ, który się ma tym zajmować, no nie poradzi sobie z liczbą kandydatów. I tu będzie kłopot. Jeżeli chodzi o profesorów, no to tu także wprowadzono rozmaite furtki, że można zostać profesorem, nie mając habilitacji, nawet nie mając doktoratu. Wszędzie wprowadzono zasadę, że jakiś dorobek zagraniczny ma decydujące znaczenie. No czasem to jest oczywiście uzasadnione.
Ale panie profesorze, jak to jest? Jeszcze niedawno, pamiętamy kilka lat temu, wprowadzono zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym, które mówiły, że nawet właściciele czy rektorzy prywatnych uczelni winni mieć minimum stopień doktora, a teraz pan mówi, że już niepotrzebne to
będzie. Znaczy doktora habilitowanego musieli mieć rektorzy, prawda? Stopień teraz już wystarczy doktora. Więc tu także wymagania wobec sektorów zostały obniżone.
A co będzie z uniwersytetami?
No jest elementem tego pomysłu, jest wprowadzenie tych wiodących uczelni, no co niestety sprowadzi się do tego, że kilka szkół wyższych otrzyma troszkę większe pieniądze, ale kosztem pozostałych, więc to też dobre rozwiązanie. No w sytuacji bardzo złej demograficznej, no ta ustawa właściwie w żaden sposób nie wychodzi naprzeciw problemów środowiska naukowego czy uczelnianego, tylko, co tu dużo mówić, komplikuje życie i wprowadza rozmaite ścieżki obchodzenia wymagań. Przypomnę kabaretowy pomysł, prawda, że profesora może zastąpić dwóch doktorów, a doktora dwóch magistrów. No chodzi o to, aby obniżyć koszty i aby szkoły przede wszystkim niepubliczne mogły, prawda, ominąć problem tak zwanego minimum kadrowego, czyli odpowiedniej liczby pracowników naukowych ze stopniem doktora habilitowanego albo profesora.
Panie profesorze, studia i studenci, co się dla nich zmieni według tej reformy?
Tu najbardziej krytykowanym fragmentem jest to ograniczenie dostępu do drugiego kierunku studiów, ponieważ wprowadza się zasadę, że tylko 10% studentów danej uczelni może, prawda, starać się o, czy podejmować studia na drugim kierunku. To jest o tyle szkodliwe, że wielu młodych ludzi stara się jakoś poprawić swoją sytuację na rynku pracy, zdobywając, prawda, to drugi kierunek wykształcenia. To będzie oznaczało też poważne kłopoty dla wielu kierunków studiów na uczelniach, ponieważ często na przykład filozofię studiują studenci, którzy już studiują jakiś inny kierunek i dobierają sobie, prawda, dla poszerzenia tak horyzontów właśnie w filozofię. Dostałem taki list, w którym podobnie argumentowano w sprawie prawa kanonicznego na jednej z uczelni i tak dalej.
Panie profesorze, jak widzi pan szkolnictwo wyższe w Polsce po tej reformie?
No, ja mam nadzieję, że to nie będzie długo trwało, będzie te protesty wskazują na to, że sympatie dla Platformy Obywatelskiej na uczelniach słabną bardzo wyraźnie.
Czyli te protesty mogą przerzucić się na wynik wyborczy, a arytmetyka sejmowa?
Że po prostu nowa większość sejmowa będzie mogła zmieniać te szkodliwe elementy ustawy, które domagają się zmian.
To jest przyszłość, panie profesorze, a dzień dzisiejszy, jak on wygląda i jak kształtuje się właśnie wspomniana arytmetyka sejmowa? Czy będzie przegłosowana?
Dziś oczywiście to jest maszynka do głosowania, naturalnie, która tu protesty środowisk akademickich nie odniosą żadnego skutku i ustawa przejdzie. No i będziemy mieli do czynienia z jej działaniem od nowego roku akademickiego.
Panie pośle, panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł Ryszard Terlecki dla Radia Maria, dla aktualności dnia z Sejmu. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.